Pan Bóg o nas pamięta. Nawet gdyby matka zapomniała o swym niemowlęciu, co wydaje nam się niemożliwe, to Bóg mówi, że nawet gdyby ona zapomniała, ja o Tobie nigdy nie zapomnę. Dobrze jest żyć ze świadomością, że jestem w pamięci Pana Boga, że On jest tym, który zawsze o mnie pamięta. Duchu Święty Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągnij mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Modlitwa świętego Augustyna. Błogosławiony Jan Paweł II, kiedy był w naszej ojczyźnie w 1999 roku, kiedy był w Sandomierzu, wypowiedział takie słowa. Tak, człowiek rzeczywiście szuka Boga. Szuka Go całym umysłem, swoim sercem i całą swoją istotą. Święty Augustyn mówi, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Ten niepokój to niepokój twórczy. Człowiek szuka Boga, ponieważ w Nim, tylko w Nim może znaleźć swoje spełnienie. Spełnienie swoich dążeń do prawdy, dobra i piękna. Nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie już wcześniej nie znalazł. Tak mówi o Bogu i człowieku Paschal. Znaczy to, że Bóg sam uczestniczy w tym szukaniu, że chce, aby człowiek Go szukał i stwarza w człowieku potrzebne warunki, ażeby mógł Go znajdować. Sam na ten temat tego szukania i odnajdywania Boga Pismo Święte jest wielkim zapisem. Ukazuje nam też wiele wspaniałych postaci szukających Boga i znajdujących Go. Pismo uczy zarazem, że człowiek winien zbliżać się do Boga, jakie warunki winien spełniać, ażeby tego Boga spotkać, ażeby Go poznać i z Nim się zjednoczyć. W każdej rzeczywistości, w każdym doświadczeniu naszego życia, niezależnie w jakim teraz się znajdujemy, w każdej rzeczywistości Bóg wychodzi nam naprzeciw, dlatego że chce być znaleziony przez nas. Wiecie, chciałbym wam krótko przeczytać o Wojtku, który mając 17 lat musi żegnać się z tym światem. Ma guza w mózgu nieoperacyjnego. Przed swoją śmiercią pisze pamiętnik, każdy dzień opisuje. I w tym doświadczeniu poszukiwania Pana Boga, właśnie w tym trudnym doświadczeniu, Wojtek jest ciągle tym poszukującym. A Bóg okazuje się, że daje się znaleźć. I Wojtek pisze tak. Od pierwszego dnia tego pobytu w szpitalu mam za najbliższego sąsiada w sali Adama. Jest on młodszy ode mnie, ma dopiero 15 lat, ale staż szpitalny ma dłuższy. Co chwilę jakieś dziecko strapione przychodzi do Adama, a on dla każdego znajduje słowa pocieszenia, mimo że sam okrutnie cierpi. Adam ma przerzuty nowotworu do kości i ostatnio jego bóle jeszcze się nasiliły. Adam często i długo wytrzymuje bez zastrzyków morfiny. Dzisiaj Adam wyjawił mi swoją tajemnicę. Adam powiedział, swoje cierpienia ofiaruje Bogu w intencji ocalenia życia chorych dzieci z naszego oddziału. jakiś czas bez pisania. Ile dni nie mogę się doliczyć. Gdyby tak jak serce głowę można przeszczepić, zgodziłbym się na głupszą od mojej głowę. Chciałbym raz jeszcze wybrać się na kopiec i chociaż raz spotkać się z Basią. Od dawna patrzę tylko przez okno, patrzę na inny, szpitalny świat. Kochani rodzice są stale przy mnie i czytają mi poezję. Po nocach nie śpię i próbuję sobie przypomnieć. Modlę się i nadal czepiam się nadziei w tej modlitwie. Znowu nie dało rady pisać. Bóle rozsadzały mi głowę, a na oddziale troje dzieci odeszło na zawsze. Umarł Adam, w izolatce był dzielny. Najdzielniejszy ze wszystkich, których dotąd znałem. To odchodzenie dociera i do maluchów, mniej hałasują, mniej nudzą rodziców o nowe zabawki. Bardziej niż zwykle wypraszają lekarzy o przepustki. Chcą uciekać do domu, aby tam schronić się przed jakimś niebezpieczeństwem. Po nocach rozpaczliwie płaczą. Czy Bóg naprawdę jest Bogiem miłosierdzia? Izolatka. Szybko dojrzałem do izolatki i do morfiny. Boję się bardzo. Głowa boli jak nigdy dotąd. Wytrzymuję bez morfiny krócej niż Adam. Z taką jak Adam intencją ofiaruję to Panu Bogu. Chciałbym jeszcze, na tym kończy się, pamiętnik Wojtka, znaleziony po jego śmierci pod poduszką. On w tym doświadczeniu szukał Boga. 17 lat. Święty Augustyn, też poszukując Boga i Jego obrazu, pisze w swoich wyznaniach tak. Syn Boga stał się mlekiem. Mlekiem, aby wykarmić słabego człowieka i doprowadzić go do dojrzałości. Mlekiem są także przykazania, mlekiem ewangeliczne upomnienia, mlekiem przykład Chrystusa i mlekiem Eucharystia. Jak dziecko rośnie na mleku, które podaje kochająca matka, tak człowiek rośnie na mleku, które podaje kochający Bóg. Miłość stała się pokarmem. Bóg daje nam Chrystusa. Zobaczcie, że święty Augustyn odkrywa, jak zobaczycie tutaj w ikonografii, przedstawiony jest właśnie jako ten, który trzyma serce. To serce wyrywa się z dłoni, jest drżące i podąża, przyciągane jest przez właśnie to światło, przez Boże światło. Święty Augustyn odkrywa, że Bóg jest miłością pokorną, że Bóg pragnie być odnajdywany. I pisze tak. Moja miłości, moja piękności, moja prawdo, mój, cóż o Tobie, Panie, powiedziałem? Nic, lecz biada mi, gdybym milczał. I dalej pisze, znaleźć Boga, to znaczy nie przestawać Go szukać. Święty Augustyn jako biskup w Hiponie pisze wiele rzeczy, mnóstwo rzeczy. Do tej pory mamy wspaniałe dzieła Jego, ale znany jest także z tego jednego zdania. Miłuj Boga i czyń, co chcesz. Miłuj Boga i czyń, co chcesz. Często jest to wykrzywiane zdanie, pomijane słowo Bóg. Często jest wykrzywiane, żeby robić, co się podoba i co się chce. Ale zobaczcie, że święty Augustyn, badając swoim umysłem i modlitwą ten świat, dostrzega, że harmonia tego świata jest dzięki miłości. To znaczy, dzięki miłości tworzy wszystko harmonię. I pokazuje to na zasadzie obrazu. To znaczy, pokazuje to za pomocą obrazu oliwy, która zostaje umieszczona głęboko w wodzie. Jak długo nie wypłynie na powierzchnię, tak długo oliwa ta jest niespokojna, bo nie jest na właściwym miejscu. Kiedy wypłynie i rozleje się na wodzie, uspokaja się. Przy pomocy tego obrazu opisuje dramat człowieka, który z własnej winy znajduje się nie tam, gdzie Bóg chce go mieć, czyli przy swoim sercu. Zobaczcie, że dzisiaj, kiedy czytamy różne gazety, 18% młodzieży żyje w stanie znerwicowania. 18% młodzieży. Święty Augustyn mówi: kochaj Boga i czyń, co chcesz. Zobaczcie, że święty Augustyn stawia miłość Pana Boga na pierwszym miejscu, czyli wartości religijne stawia nad wartościami moralnymi. Nie wolno na pierwszy plan, mówi święty Augustyn, wysunąć miłości człowieka. Dlaczego? Zobaczcie, że jeżeli żona ma właściwą hierarchię miłości w swoim życiu, czyli najpierw kocha Boga, potem męża, potem dzieci, rodziców i dopiero innych, to wszystko jest uporządkowane. Wystarczy, że w jej miłości dzieci zajmą miejsce męża i przed mężem wszystko zaczyna się rozsypywać. Pamiętam człowieka z mojej poprzedniej parafii, który mówił: proszę księdza, ja kiedy przychodzę do domu, to najpierw całuję się z moją żoną, a dopiero potem witam się z dziećmi. Dlaczego? Dlatego, że dzieci muszą wiedzieć, że ich matka jest pierwsza. Tworzą wspaniałą rodzinę. I święty Augustyn mówi nam właśnie o tej hierarchii miłości. Pokazuje tą hierarchię miłości. Ale mało tego, święty Augustyn także porusza problem bardzo aktualny dla dzisiejszego Kościoła. Zobaczcie, często Kościół chce się zredukować, jego funkcjonowanie, tylko do funkcjonowania akcji charytatywnych. Czyli Kościół tak, jest organizacją pożyteczną, ale taką, która niesie pomoc innym. Zobaczcie, pan Jerzy Owsiak zebrał 50 milionów. Dobrze. Wydał to, mam nadzieję, dla tych, którzy potrzebują. Caritas Polska w zeszłym roku wydało 500 milionów. A w mediach o tym się w ogóle nie mówi. To nie jest news. Zobaczcie, że bardzo często słyszymy ten zarzut, żeby nie budować tych wielkich świątyń, tylko rozdać te pieniądze ubogim. Skąd to znamy? Pamiętacie w Ewangelii, kiedy Maria przychodzi namaścić stopy Jezusowi, namaścić Jego ciało przed pogrzebem. Wtedy Judasz mówi: nie można marnować tego drogocennego olejku, trzeba go sprzedać i pieniądze rozdać ubogim. Ewangelia zapisuje, nie mówił to dlatego, żeby troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był chciwy. A Jezus mówi: zostaw ją. Ubogich zawsze będziecie mieć u siebie. Zobaczcie, że Jezus stawia tą właściwą hierarchię wartości religijnych nad moralnymi. Mało tego, zobaczcie, że Jezus nie tylko pokazuje nam tą hierarchię, ale także wskazuje, że jeżeli święty Augustyn mówi, będą kościoły, to także będą ci, którzy będą, kochając Boga, kochali tych, którzy są potrzebujący. Wiecie, czasami w szkołach są takie dobre odruchy serca. Chodzą z akcjami, na przykład zbierają pieniądze na schronisko dla psów na Paluchu. Bardzo dobrze. Ale przez ten lat, kiedy tyle lat były uczę w szkole, 10 lat, uwierzcie mi, raz była zbiórka pieniędzy na jakiś dom dziecka. A dla zwierząt zbiera się mnóstwo. Warto się nad tym zastanowić. Święty Augustyn mówi, że Ta Boża miłość jest przebaczająca, to znaczy ten, kto odkrywa miłość Pana Boga, odkrywa, że ta miłość przebacza, że ta miłość jest miłością dającą także siebie. Kochani, zgodnie z obietnicą chciałbym wam dzisiaj pokazać kilka, a w zasadzie jeden, ten ostatni cud eucharystyczny uznany oficjalnie przez Kościół jako autentyczny. Wiecie, do cudów eucharystycznych różnie podchodzi Kościół. Często czeka, nie wypowiada się bardzo długo. Ale w swojej encyklice ostatniej błogosławiony Jan Paweł II napisał, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. A Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice napisał, że Bóg jest miłością. I centrum tej miłości właśnie jest Eucharystia. Przeżywanie, celebrowanie tej Eucharystii. Słuchajcie, my kapłani możemy zrobić porządny rachunek sumienia z tego, jak odprawiamy Eucharystię. Czy z należytą czcią, ale także my wszyscy robimy rachunek sumienia z tego, jak przeżywamy Eucharystię. Kochani, Buenos Aires, rok 1996. Po mszy świętej przychodzi do księdza, który odprawiał katolickiego. Przychodzi kobieta, mówi: proszę księdza, tam na końcu kościoła jest zostawiony komunikant, hostia konsekrowana, dlatego że w wielu kościołach jest zwyczaj przyjmowania komunii świętej na rękę. I ktoś podchodzi do księdza, ksiądz mówi: ciało Chrystusa kładzie na dłoni przyjmującego i przyjmujący ma obowiązek spożyć tę komunię świętą przy kapłanie. Z pośpiechu i różnych przyczyn często wierni idą do ławek i dopiero spożywają Najświętszy Sakrament. I ta kobieta przychodzi, ksiądz rzeczywiście idzie po mszy świętej, patrzy, leży. Był tak brudny, że ten ksiądz postanawia go włożyć do takiego naczynka, który jest przy każdym tabernakulum. Zobaczcie, takie srebrne po prawej stronie. Tam jest woda, bo kiedy kapłan udziela komunii świętej, to czasami zdarza się, że okruszki ciała pańskiego są na palcach, na dłoniach, na palcach księdza i on, zanurzając w tej wodzie, sprawia, że to ciało pańskie zostaje w tej wodzie, ono się rozpływa. I ten ksiądz zrobił to samo, wziął, przeniósł, włożył do takiego naczynka. Za tydzień zajrzał do tego naczynka, okazało się, że w naczynku znajduje się coś takiego, co widzicie tutaj na tym przezroczu. Woła biskupa. Biskup patrzy na to, mówi: słuchaj, to trzeba to włożyć do tabernakulum, niech to będzie, może się rozpłynie. Ale po 3 latach okazuje się, że nic się nie dzieje. W związku z tym biskup postanawia wysłać tę próbkę. Pobierają próbkę z tego kawałka i wysyłają ją do znanego kardiologa, do patologa medycyny sądowej, do Nowego Jorku, nie mówiąc mu, co to jest. I wtedy on stwierdził tak. Po pierwsze stwierdził, że jest to prawdziwe ludzkie ciało i krew, w którym są obecne jest DNA. I wydał takie oświadczenie. Badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego, znajdującego się w ścianie lewej komory serca z okolicy zestawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. Trzeba pamiętać, że lewa komora serca pompuje krew do wszystkich części ciała. Mięsień sercowy jest w stanie zapalnym. Znajduje się w nim wiele białych ciałek. Wskazuje to na to, że serce żyło w chwili pobierania wycinka. Twierdzę, że serce żyło, gdyż białe ciałka obumierają poza żywym organizmem, potrzebują go, żeby go odżywiał. Ich obecność wskazuje więc, że serce żyło w chwili pobierania próbki. Co więcej, Te białe ciałka wnikły w tkankę, co wskazuje na fakt, że serce cierpiało, tak jakby ktoś, kto był ciężko bity w okolice klatki piersiowej. Tyle oświadczeń tego właśnie znanego patologa. Kiedy dowiedział się po wszystkim, co to takiego, patrzył przez mikroskop i zobaczył coś takiego. Ktoś zapyta, proszę księdza, po co Pan Bóg czyni takie rzeczy? Nie wiem. Ale zobaczcie, że święty Tomasz powiedział, że dopóki nie włożę palca, nie uwierzę. I kiedy Chrystus zmartwychwstały przychodzi, on klęka, mówi, Pan mój i Bóg mój, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zobaczcie, Chrystus powiedział na ostatniej wieczerzy, to jest ciało moje. Nie powiedział, to jest jakby ciało moje. Nie powiedział, to symbolizuje ciało moje, to jest ciało moje. Bardzo mocne słowa. Wobec tych słów musimy zająć jakieś stanowisko. Zobaczcie, że Chrystus powiedział także, że są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Tajemnica Eucharystii. Kochani, mówiłem w innym miejscu o cudzie w Lanciano. Nie będę już mówił, bo i tak długo mówię. Więc, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to wpiszcie sobie w Google cud Lanciano i tam wam wyskoczy dużo informacji. Cud w VIII wieku. Badano właśnie tą próbkę, która się nie rozłożyła przez 1200 lat i odkryto także grupę krwi AB, tą samą, co na całunie turyńskim. Wiecie, można takich ciekawostek mnóstwo podawać, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że zobaczcie to, co powiedział błogosławiony Jan Paweł II. Bóg wychodzi naprzeciw ciągle nam. Bóg wychodzi ciągle nam naprzeciw. I to jest niesamowite. Kochani, zachęcam do tego, żeby ktoś jeszcze nie wyspowiadał, niech się wyspowiada, bo naprawdę nie ma się czego bać. To jest święty czas, ale wiecie, kiedy dzisiaj będziecie podchodzić do Komunii Świętej, zachęcam was do tego, żebyście, kto chce oczywiście, w całkowitej wolności, żebyście powiedzieli swoje imię i wtedy kapłan, który będzie udzielał wam Komunii Świętej, podawał wam ciało Chrystusa, jeżeli wypowiecie swoje imię głośno i wyraźnie, to kapłan powie na przykład Krystyno, ciało Chrystusa i ty wtedy odpowiesz Amen. Żeby sobie uświadomić, że Bóg mi wychodzi naprzeciw w różnych doświadczeniach mojego życia. Życzę tego wszystkim. Sobie także. Bo w moim życiu kapłańskim też przychodzą różne chwile, naprawdę. Jestem młodym księdzem, mam dopiero 10 lat kapłaństwa, uczę się wielu rzeczy, uczę się wszystkiego, ale też przychodzą takie chwile, że przychodzi mnóstwo zwątpienia, naprawdę. Kiedy czytam prasę, oglądam media i myślę sobie, kurczę, z jakiej paki ktoś mnie nazywa pedofilem? No z jakiej paki? Tu nie chodzi o to, żebym się użalał nad samym sobą, rozumiecie, nie? Ale chodzi o takie zwyczajne prawość, taką zwyczajną prawość, taką szlachetność. To jest okropne, po prostu okropne. Ale nikt nie obiecał, że będzie łatwo. Także chyba już starczy. Dziękuję wam bardzo, żeście słuchali. Przepraszam za może za długo trochę, ale wiecie, starałem się jak potrafiłem. Mam nadzieję, że to wam w czymś pomogło. Mi osobiście tak, bo ksiądz też głosi kazania do samego siebie. Mam nadzieję, że wam przybliżyłem postać świętego Augustyna. Zachęcam do przeczytania Wyznań świętego Augustyna. Niesamowita lektura, naprawdę. Książki, które nie da się tak łyknąć jednego wieczoru, ale warto, naprawdę warto. Powstańmy.